Panie, potrzebujemy Twojego Słowa, bo ono jest tym autorytetem, które, na podstawie którego możemy budować sami siebie, Panie, budować nasze życie, budować nasze rodziny. Dlatego bardzo proszę Ciebie o to, abyś Ty sam dzisiaj przez swojego Ducha Świętego inspirował ten przekaz. Panie, aby to było naprawdę słowo pochodzące z Twojego serca. W imieniu Jezusa. Amen. Czytamy od 13 wiersza i będziemy czytać do wiersza 22. Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły. A sprzedawcom gołębi powiedział: zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowo pisma: żarliwość o twój dom mnie pochłania. Wtedy Żydzi zwrócili się do niego z takim pytaniem: jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn? Jezus odpowiedział: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. Żydzi na to: 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w 3 dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został wzbudzony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli pismu oraz słowu, które wypowiedział. Ta historia, jak wcześniej wspomniałem, jest opisana w Ewangelii Jana, ale również we wszystkich 3 innych Ewangeliach. Jest tam znacznie krócej ona wspomniana. Przy czym bardzo dziwna rzecz, jeśli chodzi o chronologię zapisu tej historii, to w Ewangelii Jana wygląda na to, że to wydarzenie ma miejsce na początku służby Pana Jezusa. Że ledwie tą służbę zaczął, no bo tam było to wydarzenie w Kanie Galilejskiej i zaraz mamy to wydarzenie tego oczyszczenia świątyni przez Pana Jezusa. Natomiast przy czym ci, którzy jakoś więcej uwagi poświęcają tekstowi Nowego Testamentu, to będą wiedzieli, że Ewangelia Jana nie jest ułożona w sposób chronologiczny, że Ewangelia Jana kieruje się zupełnie inną zasadą. Natomiast w Ewangeliach synoptycznych, gdzie ten opis życia Jezusa, Jego służby, bardziej odwołuje się do tej zasady chronologicznej, więc wydarzenia po kolei, tam to wydarzenie jest pokazane na samym końcu służby Jezusa. Prawie na samym końcu służby Jezusa. On już zbliża się do tego momentu, kiedy po raz ostatni ma być w Jerozolimie i kiedy ten jego pobyt w Jerozolimie też ma się zakończyć jego śmiercią. I w tym mniej więcej momencie umiejscowione jest to wydarzenie. Tak jak mówię, no, nie, to nie jest dokładnie tak, że Ewangelia Jana oddaje chronologię, ale gdy się nad tym zastanowimy, to w pewien sposób można wyciągnąć taki wniosek, że autor, Duch Święty stojący za inspiracją i Ewangelii Jana, i pozostałych 3 Ewangelii, daje nam znać, że w służbie Jezusa, że w całej Jego służbie, od początku do końca, ta żarliwość, o której tutaj jest mowa, ta żarliwość o Jego dom, była tą rzeczą, która bardzo często motywowała go w jego działaniu. Pan Jezus był przeniknięty tym pragnieniem, aby ten dom, który należał do Boga, który miał pokazywać Boga tutaj na ziemi, był domem, dokładnie czytamy, Pan Jezus mówi, to ma być dom modlitwy. To ma być miejsce, gdzie ludzie naprawdę modlą się do Boga. To ma być dom Ojca. I prawdopodobnie, gdyby to wydarzenie miało miejsce dzisiaj, to na drugi dzień byłyby wielkie nagłówki w gazetach w Jerozolimie i byłaby mowa o zamieszkach, które spowodował pewien rabbi z Galilei. Prawdopodobnie by zapytano burmistrza Jerozolimy, co w związku z tym zamierza zrobić. Natomiast byłoby to wydarzenie, które by wzbudziło wiele sensacji. Ale ja myślę, że w tym, co zrobił Pan Jezus, jest bardzo wiele prawdy duchowej, którą dzisiaj powinniśmy wziąć sobie do serca. Pan Jezus przez to, co zrobił, właściwie powiedział coś. Mianowicie, co Pan Jezus powiedział? On powiedział to przede wszystkim tym ludziom, którzy tam sprawowali te różne procedery, sprzedawali te zwierzęta, wymieniali pieniądze. Pan Jezus powiedział, przeszkadzacie. Słuchajcie, wy tutaj przeszkadzacie. I co ciekawego, to, że właściwie oni byli bardzo potrzebni, bo na tyle, na ile rozumiemy tą sytuację świątyni i sytuację tych ludzi, którzy do świątyni przybywali, to przeważnie byli ludzie przyjeżdżający albo przebywający, trudno powiedzieć przyjeżdżający, ale przybywający z daleka. I oni nie mogli ze sobą przyprowadzić, nie mogli ze sobą, szczególnie jeśli tam przybywali z innych krajów, z zamorza, płynęli statkami, nie mogli ze sobą zabrać zwierzęcia, które później chcieliby oddać na ofiarę. Więc potrzebowali miejsca, gdzie takie zwierzę mogli zakupić. Potrzebowali w świątyni, nie wolno było się posługiwać innymi monetami, tylko monetami świątynnymi. Więc jeśli chcieli coś oddać na ofiarę świątyni, nie mogli wrzucić swoich pieniędzy, musieli najpierw te pieniądze wymienić. Więc wydaje się, że ci ludzie robili bardzo pożyteczną rzecz. Ale Pan Jezus przychodzi i w takiej gwałtowności, żarliwości mówi, przeszkadzacie tutaj. To nie jest dobre miejsce dla was. Ten dom to jest dom Ojca. I w innych Ewangeliach jest bardzo wyraźnie powiedziane tutaj o tym, że Pan Bóg chce, aby Jego dom był domem modlitwy. I jest pewna historia w Starym Testamencie, która nam pokazuje, co Pan Bóg ma na myśli, gdy mówi o modlitwie. Gdy mówi o takiej modlitwie w domu Ojca. To jest historia, która jest zapisana w pierwszej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale. Właściwie to dobrze by było przeczytać cały ten rozdział, ale pozwólcie, że ja go tylko tak w kilku zdaniach naszkicuję. Jest pewien człowiek, ma na imię Elkana i ma dwie żony. Jedna żona ma na imię Anna, a druga żona ma na imię Penina. I Penina ma dzieci, Anna nie ma dzieci. I Penina wykorzystuje ten fakt, aby zawsze podkreślać swoją wyższość i poniżać Annę. I Anna jest zgnębiona tą sytuacją, Anna tą sytuację bardzo ciężko przeżywa. Ona nie godzi się z tym, że jest poddawana takiej psychicznej torturze ze strony tej drugiej żony tego człowieka Elkany. I szczególnie to się nasila w momencie, gdy razem udają się do świątyni. Co roku idą do Szylo, do świątyni i tam dochodzi do tego, że ta Penina w szczególny sposób jakoś gnębi Annę. I ona to bardzo przeżywa, nie może się z tym pogodzić. I pewnego razu czytamy o tym w 8 rozdziale, w 8 wierszu. Albo czytajmy od 7 wiersza. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu Pana, w ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. I 8 wiersz. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej: Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego jest ci tak smutno na sercu? Czyż ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? I potem czytamy, że zjedli, wypili i Anna wstała. I co zrobiła? Poszła do świątyni. Anna wstała, kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy odrzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą w duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub: Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, jeśli dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. I wiemy, że urodził się później Samuel, który był sługą Pana. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Zwraca się do niej: jak długo będziesz się upijać? Przyganił. Skądź wreszcie z tym winem? I tutaj czytamy odpowiedź Anny. Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed Panem swą duszę. Co ta historia nam mówi? Ta historia nam mówi o tym, że gdy Anna znalazła się w tej sytuacji i gdy stwierdziła, że jedyną możliwością dla niej jest to, żeby Pan Bóg coś zrobił w tej sytuacji, żeby Pan Bóg przyszedł i dotknął jej życia. Przyszła do świątyni i w tej świątyni było wiele różnych rzeczy na pewno, ale oprócz tego był tam ten człowiek, Heli. Ale Anna w tym momencie stanęła i była tylko ona i Bóg. Ją nie obchodziło to, co pomyśli o niej Heli. Zupełnie nie zwracała uwagi na to, jak jej zachowanie odbierze ten bardzo poważny i ważny człowiek. Ona i rzeczywiście on nie odebrał jej zachowania dobrze. On patrzył na nią i co pomyślał? Upiła się, jest pijana. Ale Anny to zupełnie nie obchodziło. Dlaczego? Dlatego, że ona wiedziała, że tam w tym miejscu jest ona i jest Bóg. Jest ona i Bóg, który ją słyszy. I z tego powodu tak się zachowywała. Ona zupełnie zachowywała się tak, że całe jej wnętrze, całe jej serce zostało okazane, zostało objawione. Nie ukrywała tego. I o to chodzi Panu Bogu w modlitwie. Gdy przychodzimy do Niego, gdy ludzie przychodzą do Niego, gdy ludzie przychodzili do Niego, Panu Bogu zależało na tym, żeby przychodzili i byli szczerzy. I po to była świątynia w Jerozolimie, Po to Pan Bóg wyznaczył miejsce, jedno miejsce w Jerozolimie, aby ludzie i z Izraela, i z innych narodów mogli przyjść i żeby tam mogli spotkać się z Bogiem. I Pan Jezus przychodzi do tego miejsca, które było wyznaczone do tego, żeby ludzie przeżywali taką sytuację jak Anna. Żeby wszyscy ludzie mogli stać się takimi Annami, którzy ludzie mogli się stać tymi, którzy naprawdę całego siebie wyleją przed Bogiem. Całego siebie okażą Bogu. Pokażą, jacy są przed Bogiem. I Bóg będzie mógł ich życia dotknąć. I Jezus przychodzi do tego miejsca i w tym miejscu jest hałas, dzieje się wiele różnych rzeczy i Pan Jezus mówi tym ludziom, wy tutaj przeszkadzacie. Wy musicie się stąd wynieść. Nie ma dla was tutaj miejsca, bo to miejsce to jest dom mojego Ojca, w którym ludzie mają przeżywać to, co przeżywała Anna. Pan Jezus nie używał tej historii, nie mówił o tej historii, ale dokładnie o to jemu chodziło. Nie powywracał tych stołów, nie powyrzucał tych ludzi, dlatego że było coś za głośno, było coś za cicho, że było nierówno, że nie używali tego, czego powinni używać. Nie, tam nie było żadnych takich motywów poza tym jednym. Poza tym, że oni przeszkadzali ludziom tak naprawdę stać otwarcie przed Bogiem. I ta historia dzisiaj też mówi coś do nas, mówi coś do naszego życia. Mówi nam o tym, że Pan Bóg tak naprawdę chce, abyśmy byli przed Nim tak jak Anna. Żebyśmy przychodzili i wyrażali siebie takimi, jakim naprawdę jesteśmy. A historia też nam mówi o tym, że czasami są rzeczy, czasami w tej sferze, w tej rzeczywistości, gdzie mamy być sami z Bogiem, są rzeczy, które nam przeszkadzają. Przy czym w rzeczywistości, którą otworzył Pan Jezus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, to nie jest już kwestia budynku. Nie jest kwestia budynku na Powstańców 199, czy na Miłej 7-9, tak było chyba, czy też jakiegokolwiek innego budynku. To nie jest kwestia budynku. To nie jest kwestia nawet przestrzeni nabożeństwa. To jest, bo Pan Jezus mówi, że świątynią Bożą kto jest? My jesteśmy. My jesteśmy. Nasze życie jest Bożą świątynią. I nasze życie jest tym domem modlitwy, domem Ojca, w którym Pan Bóg chce, a właściwie Jego Syn chce wprowadzić ten właściwy porządek. Chce zaprowadzić ten właściwy porządek. I czasami tak bywa, że my zaczynamy ograniczać, myśleć o spotkaniu z Bogiem tylko w tej przestrzeni spotkania Kościoła, ale to jest nie tylko. Z Bogiem spotykamy się za każdym razem, gdy my przychodzimy do Niego. I to może być w bardzo różnych okolicznościach. To może być w bardzo różnych sytuacjach. To może być wtedy czasami, gdy niektórzy z nas może jadą samochodem do pracy i mają kilkanaście, kilkadziesiąt minut na to, żeby się modlić. I jesteśmy sami przed Bogiem. I ten czas oddajemy Bogu i wtedy bardzo się liczy na to, jacy przed Bogiem jesteśmy. I zauważcie, że w tej historii, w drugim rozdziale Ewangelii Jana, czytamy o tym, że tam były te rzeczy, które Jezus ocenił, na które Jezus popatrzył, nie tylko rzeczy, ale też i ludzie, i zwierzęta, to wszystko i powiedział, to przeszkadza tutaj. I to trzeba stąd zabrać, bo to jest przeszkadzające. I ciekawa rzecz, to wszystko, co tam było, to wiązało się z tym, z kwestiami ofiarniczymi, ofiarowywania. Czyli tego, że ludzie coś Panu Bogu przynosili. Że oni chcieli coś Panu Bogu dać. I Pan Jezus mówi, to w tym miejscu jest inne. Gdzieś to powinno być gdzieś indziej. To nie powinno być tutaj. Tu, w tym miejscu, gdzie jest dom Ojca. Nie ma miejsca na to, żeby te rzeczy przeszkadzały. Zauważcie, to było związane z ofiarą. I jest takie słowo, którego się właściwie używa i mówi się o naszych spotkaniach w ogóle Kościoła, w historii Kościoła bardzo często to występuje. I to jest słowo, do którego my, ewangelikalni chrześcijanie, nie jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni, mimo że praktykujemy tę kwestię, mimo że nie jesteśmy w stanie od niej do końca uciec. To jest słowo liturgia. To słowo bierze się dokładnie od słowa ofiara. Ofiara, oddawanie czegoś, dawanie czegoś Bogu. I ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj to ludzie mają na myśli, gdy mówią o liturgii, porządek nabożeństwa, czy porządek spotkania kościelnego. To jest liturgia. Ale źródło tego słowa mówi o ofierze, o tym, co my dajemy Bogu. I bardzo często jest tak, że rzeczy, które my chcemy dać Bogu, czy dajemy nawet Bogu, czy które uważamy za ofiarowywane dla Boga, są tak bardzo pochłaniające naszą uwagę, że przeszkadzają nam w tym, żeby być szczerym przed Bogiem. To mogą być różne rzeczy. To może być bardzo różnie. Czasami muzyka jest za głośna, czasami muzyka jest za cicha, czasami muzyka jest nie w tym tempie i już to nas jakoś wybija. A tak naprawdę tego, Pan Bóg mówi, to nie kwestia muzyki. To kwestia tego, jaki Ty jesteś przede mną. To kwestia tego, jaki Ty jesteś dla mnie. Czasami my możemy być bardzo mocno skoncentrowani na tym, co jest naszą służbą dla Boga. Tak skoncentrowani, tak przejęci tym, że to nie pozwala nam być autentycznymi przed Bogiem. Te rzeczy powodują, że my jesteśmy schowani za tymi rzeczami i my nie pozwalamy Panu Bogu na to, aby On miał naprawdę taki wgląd w nas i nie pozwalamy Panu Bogu, nie pozwalamy sami sobie na to, aby się tak naprawdę przed Bogiem otworzyć, jak Anna się otworzyła. Nie pozwalamy sobie na to być tak odkrytym, jak Anna, która powiedziała, nieważne, co ten Heli o mnie będzie myślał, nieważne, jak mnie odbierają ludzie, ja jestem przed Bogiem. Ja mam sprawę do Boga i teraz oddam tą sprawę Bogu, mimo tego, że ci ludzie może, że ten człowiek będzie mnie może potępiał. Nie jest ważne to, czy pasuje nam może inni pomyślą o nas. Nie jesteśmy przed Bogiem ze względu na to, żeby inni coś myśleli o nas. Jesteśmy przed Bogiem ze względu na to, żeby okazać Mu sami siebie. Żeby pokazać Mu, jacy my jesteśmy. Ale tych rzeczy, które mogą być powodem tego, że my stoimy tak zasłonięci przed Bogiem, może być jeszcze całe mnóstwo. Ja nie dotykam tutaj tych wszystkich rzeczy. Może być często to, że my chcemy mieć pewną opinię. Zauważcie, że ta opinia, szczególnie wobec Kościoła w Dzień Pięćdziesiąty, została tak bardzo zszargana, bo mówili o nich co? Popili się. A oni byli naprawdę szczerze przed Bogiem. Bardzo podobna sytuacja jak Heli z Anną. Ale ja nie mówię o tych wszystkich rzeczach. Są rozmaite rzeczy. I każdy z nas w swoim sercu najlepiej wie, co tak mu naprawdę przeszkadza być otwartym przed Bogiem, być prawdziwym przed Bogiem, być autentycznym przed Bogiem. Ale następna rzecz, na którą ten tekst akurat zwraca naszą uwagę, to jest to, że przyszli ci niezadowoleni z tego, co zrobił Pan Jezus, jacyś tam ludzie, którzy Go obserwowali, z tego, co jest tutaj napisane, to raczej byli oni związani z tym, jak była sprawowana ta ofiara, liturgia w tym przybytku. Oni przyszli i mówią, jaki znak pokażesz, że możesz to uczynić? Jaki znak nam pokażesz? Jezus udziela wtedy zdumiewającej odpowiedzi. Bardzo często, gdy Jezus rozmawiał z ludźmi, którzy zadawali Mu różne pytania, oni zadawali Mu pytania, spodziewali się pewnej odpowiedzi, myśleli w pewnym kierunku, myśleli jak zaprogramowani, i zgodnie z tym zaprogramowaniem później interpretowali Jego odpowiedź i ta odpowiedź dla nich nie miała sensu. Bo Jezus mówi, gdy oni pytają Go o ten znak, jak żądacie znaku, to znak może być taki. Zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. I Żydzi oczywiście myśleli o świątyni, w której rozgrywała się cała sprawa. Myśleli o tej budowli, którą wzniósł Herod Wielki. I mówią, 46 lat budowano tą świątynię, a ty w 3 dni ją odbudujesz. I w ogóle to zaprogramowanie, to, że oni nie byli w stanie oderwać swoich myśli od tej rzeczywistości, którą widzieli, to powodowało, że ta odpowiedź Chrystusa Pana nie miała żadnego sensu. Ale zauważcie, że ta odpowiedź później była bardzo ważna dla tych, którzy zaczęli w duchowy sposób spostrzegać rzeczywistość. Gdy Jego Kościół po Jego śmierci, po Jego zmartwychwstaniu zaczął chodzić w pełni Ducha Świętego, to ten Kościół mówi co? Ta odpowiedź Jezusa miała sens. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, czego dotyczyła ta odpowiedź Jezusa. Ta odpowiedź Jezusa dotyczyła przede wszystkim Jego śmierci, prawda? On mówi tutaj o swojej śmierci. I zauważcie, że on mówi właściwie tak. Prawo do tego, żeby oczyszczać świątynię, ma ten, który oddaje za nie swoje życie. ma ten, który oddał za tą świątynię swoje życie. Pan Jezus jest tą osobą, która ma prawo oczyścić twoje i moje życie. Pan Jezus jest tą osobą, która ma prawo do świątyni Ojca i On ma prawo powiedzieć i On ma prawo pewne rzeczy z tej świątyni powyrzucać. A tą świątynią jest twoje i moje życie. On ma do tego prawo. Na pewno wielu ludzi by mogło sobie rościć takie prawo. Wielu ludzi czasami patrząc na nasze życie mówi, o to mi się nie podoba, to mi się nie podoba w życiu tego człowieka. Albo czasami my patrząc na czyjeś życie mówimy, o to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Zauważcie, że jesteśmy dość szybcy w tym, żeby zauważyć rzeczy, które nam się nie podobają w innych. I mówimy, o to bym powyrzucał z jego życia, to bym usunął, gdybym tylko mógł to. Ale tak naprawdę prawo do tego, żeby przemówić do nas do głębi i powiedzieć, ja chcę zaprowadzić tu swój porządek, ma tylko ten, który oddał swoje życie za ciebie i za mnie. Ma tylko ten, który rzeczywiście dokonał tego, że ciało jego zostało zniszczone, ale on po trzech dniach ukazał się jako ten, który został przywrócony do życia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą tutaj musimy sobie uświadomić. Bo gdy Pan Jezus wszedł te mury tej świątyni w Jerozolimie, to właściwie te mury nie mogły zabrać jakiegoś stanowiska co do tego, co on robił. On stwierdził, to jest dom Ojca i w domu Ojca musi być pewien porządek i te rzeczy, które tu się dzieją, nie powinny mieć miejsca w domu Ojca. One powinny gdzieś tam się dziać poza tym domem. Tutaj gdy ludzie przychodzą, powinni być skupieni tylko na Ojcu, na Jego obecności. Powinni oddawać samego siebie Ojcu. I te mury nic nie mogły zrobić. Te mury nie mogły nic powiedzieć. Ale gdy Pan Jezus przychodzi do naszego życia, gdy przychodzi do ciebie i do mnie i mówi, ja chcę zaprowadzić swój porządek. Mamy taką wyjątkową rzecz. To jest nasza własna wola, którą możemy albo poddać Jezusowi, albo też przez tą wolę powiedzieć do Jezusa, nie, ja twojego porządku nie przyjmuję. I to jest zasadnicza różnica. Tam w Jerozolimie, tam w tej świątyni, do której przyszedł Jezus, te mury nie mogły nic zrobić. Ale ty dzisiaj w swoim życiu możesz zrobić coś. Możesz powiedzieć na porządek, którego pragnie Jezus. Możesz powiedzieć, tak, zgadzam się. Panie, ja nie wiem, jak to się, możesz powiedzieć, może czasami, ja nie wiem, jak to się stało, że te rzeczy mi tak bardzo przeszkadzają, że te rzeczy tak bardzo mnie oddzielają od ciebie, że te rzeczy są dzisiaj tym hamulcem mojego życia modlitwy wobec ciebie. Ale Panie, ja się zgadzam z tym, że Ty masz do tego prawo. Panie, Ty zrób z tym, co Ty sam chcesz. Możesz też powiedzieć nie. I możesz przez to nie przeżywać nigdy takiego miejsca, gdzie naprawdę wiesz, że oddałeś siebie całkowicie Bogu, że jesteś przezroczysty wobec Niego, że On widzi, i że On ma prawo do ciebie całkowite. To zależy tylko od ciebie. Od tego, czy powiesz Mu tak, czy zrobisz Mu nie. Czy zgodzisz się z Nim, czy odwrócisz się do Niego plecami. I tylko On ma prawo do tego, żeby przyjść do ciebie, położyć na tobie swoje ramię, położyć na tobie swoją rękę i powiedzieć, słuchaj, Alfred, zrobimy dzisiaj porządek z twoim życiem. Zrobimy trochę porządku w Twoim życiu. Te stare graty powyrzucamy stąd. One Ci przeszkadzają. One przeszkadzają temu, żebyśmy mieli społeczność. Ja mam prawo do tego, bo oddałem swoje życie za Ciebie, powie Jezus. I Ty możesz powiedzieć tak, Panie, albo nie. Wszystkich Was, wszystkich nas, samego siebie bardzo zachęcam, abyśmy zawsze w takiej chwili, gdy Pan Bóg chce zrobić coś z naszym życiem modlitwy, coś z naszym oddawaniem się Jemu, coś z naszą tą liturgią, tym, jak przeżywamy też nasze wspólne spotkanie, gdy Pan Bóg chce coś z tym zrobić, żebyśmy za każdym razem byli gotowi powiedzieć tak, tak Boże, Ty masz prawo i dzisiaj się zgadzam z Tobą. Dzisiaj jestem gotowy, abyś Ty usuwał niektóre rzeczy z mojego życia, abyś Ty też zaprowadził nowy porządek w moim życiu. Będziemy się modlić, powstańmy wszyscy. Panie Boże, tak bardzo dzisiaj potrzebujemy tego, aby całe nasze życie było otwarte przed Tobą. Żeby nie było tam ciemnych zakamarków, żeby nie było rzeczy, które przesłaniają nam Ciebie, które przeszkadzają nam w tym, abyśmy naprawdę, naprawdę mieli z Tobą społeczność. Panie, Ty najlepiej każdego z nas znasz i Ty tylko masz prawo tak zupełnie do nas. Panie, nikt z ludzi nie może przyjść i powiedzieć, ja chcę zaprowadzić swój porządek w Twoim życiu. Ten porządek należy do Jezusa. Ten porządek należy do Tego, który jest i lwem, i barankiem, który jako lew potrafi usunąć tych, którzy przeszkadzali w świątyni, a jako baranek oddaje swoje życie na ofiarę za tych, za ludzi, aby mieli bezpośredni dostęp do Ojca. Panie, dziękujemy Ci za to, że to naprawdę się wykonało, że Ty oddałeś samego siebie po to, abyśmy mieli przystęp do Ojca, nic nam nie przeszkadzało w tym, żeby do Ojca przyjść. I tak dzisiaj, Panie, przychodzimy i mówimy, Panie, zgadzamy się z Tobą. Chcemy się całym naszym życiem zgodzić z Tobą. Chcemy w tych chwilach, gdy jesteśmy sami, zgadzać się z Tobą i w tych chwilach, gdy jesteśmy z innymi ludźmi, może jako wspólnota zbieramy się. Panie, nie chcemy, aby cokolwiek nam przeszkadzało w tym, żeby być z Tobą. Panie, dlatego prosimy dzisiaj Ciebie. Prosimy dzisiaj Ciebie. Dotykaj naszego życia w taki Twój szczególny sposób. Panie, Ty masz taki sposób na to, aby tak działać na nasze życie, żeby nasze życie było naprawdę, naprawdę zmieniane. Panie, dlatego dzisiaj wołamy do Ciebie. Panie, Ty widzisz każdego z nas. Widzisz nas wszystkich, jak bardzo potrzebujemy Twojej zmiany, jak bardzo potrzebujemy Twojego dotknięcia. Prosimy Ciebie, dzisiaj przyjdź i dotykaj nas. Przyjdź, podnoś nas. Przyjdź, Panie, sprawiaj, że będziemy w takim miejscu jak Anna, która była tak szczera, tak bardzo oddana Tobie, że nie zwracała uwagi na to, co sądzą o niej inni ludzie. A była gotowa wylać całą swoją duszę przed Tobą. Panie, i to zmieniło rzeczywistość. To zmieniło tą sytuację, w jakiej ona była. Dlatego przychodzimy dzisiaj teraz do Ciebie i wołamy do Ciebie. Panie, wierzymy w to, że jeśli potrzebujemy zmiany, zmiana nastąpi. Panie, dlatego, że Ty jesteś tym cudownym, wszechmogącym Bogiem, który tak bardzo nas kocha. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci za to. Amen. Amen. Proszę usiądźmy.